Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry, aby z wszystkiego, co dzisiaj będę tutaj mówił, Bóg odebrał sobie chwałę, żeby Jego imię było uwielbione. To jest chyba takim moim najważniejszym celem. Cieszę się z naszych seniorów i tak jak ciocia Rokicka, siostra Rokicka wyszła tutaj do przodu, to wiecie, tak sobie pomyślałem, o Boże, daj, żebym w takim zdrowiu, w takich siłach mógł dożyć takiego wieku. W takiej trzeźwości umysłu, a przede wszystkim w tym, żeby być przy Panu, służyć Mu tak jak ona. Tak pomyślałem. Wiele doświadczeń miała w swoim życiu. Przez tak wiele trudności Bóg ją przeprowadził. Jest przy Panu i to jest na pewno dla nas wszystkich, jak się trochę nad tym zastanowimy, bracia, siostry, ogromną zachętą, Bożą łaską, że nasi seniorzy mogą nam świecić tym przykładem. Mamy rozpatrywać koniec właśnie naszych seniorów i naśladować ich wiarę. Myślę, że my jako ta następna generacja, druga, trzecia czy następna, możemy patrzeć na tych braci, sióstr, którzy stoją przy Panu, i naśladować ich wiarę. Choć, bracia, siostry, tak sobie myślę, że ja tego wieku na tej ziemi nie dożyję. Bo myślę, nie chcę powiedzieć, bo tak mi się ciśnie na usta, żeby powiedzieć, że prawie jestem pewny, ale będę ostrożny i powiem, że myślę, że kiedy miałbym dożyć tylu lat, to w tym czasie mnie i nas już tutaj nie będzie. Że będziemy albo tam, wyżej, w niebie, na weselu baranka, a może już tu z nim z powrotem w tysiącletnim królestwie. Kto wie? Ja dzisiaj, kochani bracia i siostry, chciałbym kontynuować to, o czym mówiłem jakiś czas temu. Leży ten temat mi bardzo na sercu. Właściwie trochę przygotowywałem się do innego tematu, ale później bardzo mi odżył ten temat na sercu i chciałbym dzisiaj kontynuować to, co mówiłem tutaj czwartek stojąc jakiś czas temu. Chciałbym dzisiaj znów mówić o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Chciałbym do was wszystkich, którzy jesteście na tej sali, może tam na dole, w holu, na balkonie, bardzo mocno i tak dobitnie podkreślić ten jeden fakt, że przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa po swój Kościół jest bardzo, bardzo bliskie. Chciałbym, żebyście naprawdę wszyscy usłyszeli, nie tylko swoimi uszami, ale głęboko w swoich sercach. Przyjście Pana Jezusa Chrystusa po swój Kościół jest bardzo, bardzo bliskie. W dniu, w codziennym tygodniu zabiegani, zajęci, może szatan robi wszystko, aby ta świadomość z naszych serc została nam zabrana. Ta świadomość szybkiego powrotu Jezusa Chrystusa po swój Kościół na tą ziemię. Apostoł Piotr w swoim drugim liście, w trzecim rozdziale, tam w czwartym wersecie, ostrzega, że w czasach ostatecznych przyjdą ludzie, nazwał ich szydercami, którzy będą mówić: gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa od początku stworzenia. Ja myślę, że nikt z nas nie ma takiego stosunku drwiącego czy kpiącego do tej sprawy, ale tak się, wiecie, zastanawiam, czy czasem gdzieś tam w naszych myślach, głęboko w naszej świadomości, diabeł nie próbuje zaszczepić takiego myślenia, No w sumie o przyjściu Pańskim mówi się już prawie 2000 lat. Pierwszy Kościół mówił o przyjściu Pańskim. Kiedy czytamy listy apostoła Pawła, oni, kochani, byli przekonani, że za ich życia przyjdzie Jezus. Oni żyli tym. Minęło prawie 2000 lat. Dzisiaj się też mówi, a Jego przyjścia nie ma. Wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. I czy czasem w sercach ludzi wierzących szatan nie stara się zaszczepić takiej świadomości, kiedy to będzie? Czy to właściwie dotyczy mojego życia? No w sumie wiemy, że ma przyjść, że to się zbliża. Ale czy to dotyczy nas? Ja myślę, bracia, siostry, że musimy się zastanowić nad tym. W naszych umysłach wiemy, że przyjście Pana jest bardzo bliskie. Ale czy w naszym sercu, tam głęboko, istnieje ta świadomość, ta głęboka świadomość, że to może zdarzyć się dzisiaj? Dzisiaj. Może się zdarzyć, czy nie może? Tak. Ja mogę nie dokończyć swojego kazania. I możemy zostać zabrani. Może to zdarzyć się w tym tygodniu. Czy wewnątrz nas istnieje ta świadomość? Oby diabłu nigdy nie udało się właśnie zaszczepić takiego myślenia. Och, mówią o tym, mówią, a nic się nie dzieje. Bo bracia, siostry, jesteśmy ludźmi. Tak jak też w czwartek słyszeliśmy, szatan nie daje za wygraną i atakuje nas wszędzie. I chce zaszczepić w nasze serca swój sposób myślenia. A my jako ludzie, wiecie, mamy taką skłonność zapominać o rzeczach ważnych. Jesteśmy niekiedy ostrzegani przed czymś ważnym, co ma nastąpić. Ale jeśli to się nie zdarzy, jeśli to nie wydarzy się, nie nastąpi, to wiecie, wracamy do swoich zajęć, codziennego życia i powoli, powoli zapominamy o tym. Patrzymy na otaczający nas świat i niekiedy widzimy znaki czasu, które mówią o tym, że przyjście Pańskie jest bliskie. Katastrofy, które się wydarzają, wybuchy wulkanów, kryzys. I są to znaki, które mówią wyraźnie, jeszcze wiele innych, które mówią wyraźnie o tym, że przyjście Pana jest bardzo bliskie. Ale wracamy do swoich zajęć, do swojego codziennego życia, do swoich problemów i powoli, powoli zapominamy o tym. Słyszymy proroctwa, ostrzeżenia Bożych mężów. Był taki czas, chyba rok temu, kiedy było takie proroctwo Dawida Wilkersona ostrzegające nas o nadchodzącym, zbliżającym się przyjściu Pańskim. Jeszcze innego pastora, można było to czytać. Pewna siostra, którą znałem, miała widzenie, w którym widziała człowieka odmierzającego czas łaski. Było wiadomo, było to przesłanie głębokie, że ten czas łaski jest bardzo krótki, że się kończy. Wiecie, wtedy, kiedy to słyszymy, kiedy to czytamy, nasze serca są bardzo poruszone i mówimy, o, musimy być gotowi na przyjście Pańskie. Ale wracamy do swoich zajęć, do swojej pracy, do codzienności i powoli, powoli zapominamy. Jesteśmy na nabożeństwie, słuchamy kazań, słuchamy nauczania o czasach ostatecznych, o znakach zbliżającego się przyjścia Pańskiego, słuchamy świadectw, też jesteśmy pobudzeni, przekonani o czujności, o potrzebie czujności, gotowości na Dzień Pański, ale nadchodzi tydzień, nadchodzą codzienność i powoli, powoli zapominamy. Dość dawno temu, już nie pamiętam, kiedy to było, Bóg tak bardzo wyraźnie przemówił, szczególnie do mnie, do naszej rodziny, o takiej potrzebie, bardzo wielkiej potrzebie gotowości na dzień Jego przyjścia. Było to przez sen, który miała moja żona. Ja tu ten sen mówiłem wtedy. Śniło jej się, może trochę powtórzę, śniło jej się, że całą rodziną stoimy na peronie w oczekiwaniu na pociąg, który miał nas zawieźć do nieba. I kiedy staliśmy przez głośniki na tym peronie, cały czas były podawane wiadomości, w jaki sposób mamy rozpoznać pociąg, który prowadzi do nieba. Ale my byliśmy zajęci różnymi sprawami, rozmową, opowiadaniem o swoim życiu i nie słuchaliśmy tego, co było podawane. I nagle na tą stację w tym śnie widziała, wjechały dwa pociągi. Jeden z nich prowadził do nieba, ale drugi w zupełnie odwrotnym kierunku. I wtedy wśród nas powstała wielka panika. Ja krzyczałem, że mamy wsiąść do tego pociągu. Żona krzyczała, że mamy wsiąść do tego drugiego. I tak ja z Tomkiem wsiadłem do jednego, a ona z Asią do drugiego. Drzwi się zamknęły i odjechaliśmy. I ona wiedziała, że tylko dwaj z nas jadą we właściwym kierunku, a ci drudzy w odwrotnym. I obudziła się. Wiecie, dla mnie to była ogromna lekcja wtedy, bo pomyślałem sobie, choć jestem człowiekiem wierzącym, choć służę Bogu, muszę kontrolować swoje życie, bo może się zdarzyć tak, że mogę zostać zebrany, że mogę zostać zostawiony tutaj na tej ziemi. I wtedy ten sen, to przeżycie było dla mnie bardzo wielkim ostrzeżeniem. Ale wiecie, minął czas. Wróciliśmy do swoich zajęć, obowiązków i tak powoli, powoli o tym zapominałem. I tak teraz, przygotowywując się na ten temat, który Bóg jakby odżywił w moim sercu, odświeżył, sobie ten sen przypomniałem. Wiecie, bo takimi jesteśmy ludźmi. Po prostu często zapominamy o tym, co jest bardzo ważne. Ale wiecie, patrząc do Bożego Słowa, ja widzę, że w takiej samej sytuacji był także pierwszy Kościół. Bo apostoł Piotr pisze do ludzi wierzących, do pierwszego Kościoła tamtych czasów i mówi im, że on chce przez przypominanie utrzymać w czujności ich prawe umysły. Tak sobie pomyślałem, no tak, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawują ci, którzy stają na tym miejscu i to jest właściwe zobowiązanie, aby o tym przypominać, bo właśnie Bóg przez Ducha Świętego, przez swoje słowo, przez przypominanie chce utrzymać w czujności prawe nasze umysły. Ja jestem przekonany, że wasze umysły są prawe, odrodzone przez Ducha Świętego, ale potrzebujemy przypominania. I dlatego ja dzisiaj jestem jakby pobudzony, jakby zobowiązany do tego, aby dzisiaj przypomnieć, choć może nawet jestem świadomy tego, że są to rzeczy, o których bracia, siostry wiecie, że nie są to rzeczy, które są dla was jakieś odkrywcze, nowe, ale chcę przypomnieć. Przypomnieć sobie, bo chyba bardzo sobie przypomniałem, kiedy zastanawiałem się nad tym tematem, ale przypomnieć wszystkim wam. Przyjście Pańskie jest bardzo bliskie. I to pytanie jest dzisiaj najważniejsze, czy jesteśmy na ten dzień gotowi jako oblubienica. W liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście, właściwie nie musicie tego otwierać, w pierwszym liście, 4 rozdziale od 16 wersetu apostoł Paweł opisuje ten wspaniały moment, jak to będzie wyglądało, jak to się będzie działo, co nastąpi, na jaki moment oczekujemy. I tam mówi, że gdyż sam Pan na dany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba. Pan Jezus powiedział, że o tym dniu nikt nie wie, tylko Ojciec. Aniołowie nie wiedzą o tym dniu. On, Boży Syn, nie wie, tylko Ojciec. I będzie taki dzień właśnie, kiedy Ojciec da rozkaz. Myślę, że bardzo niedługo. Da rozkaz. Wtedy zabrzmi tam na wysokościach, tam w niebie zabrzmi głos Archanioła i Boża Trąba. I wtedy Pan Jezus stąpi z nieba. I Boże Słowo apostoł Paweł mówi dalej, że wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. W nowych, zmienionych ciałach ci, którzy umarli w Chrystusie, w jednym momencie powstaną. Ale dalej Paweł mówi, że potem i my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi, czyli niewiele później od nich, zostaniemy porwani. Niesamowite, bracia, siostry. Nie jestem w stanie swoimi słowami nawet tego powiedzieć, jak to będzie wyglądało, tylko Duch Święty nam może przybliżyć tę sytuację. Zostaniemy porwani. Apostoł Paweł w liście do Koryntian jakby uściśla tutaj i mówi, że nasze ciała w oka mgnieniu zostaną przemienione w inne ciała, bo tak nasze ciała by nie wytrzymały fizycznie tego porwania. A więc zostaniemy przemienieni i zostaniemy porwani razem z nimi w obłokach, w powietrze, gdzie? Na spotkanie Pana. Niesamowite. Na spotkanie Pana. I później jest takie wspaniałe słowo: i tak zawsze z Panem będziemy. Czy możecie sobie to uświadomić? I tak zawsze z Panem będziemy. Potem będzie wesele baranka, jego powrót na ziemię, tysiącletnie królestwo, sąd ostateczny, ale my już mu nie będziemy podlegać, ponieważ od tamtego momentu porwania zawsze będziemy razem z Panem. I apostoł Paweł potem dodaje taki jeden wspaniały werset, że to pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy. Wiedział, że będziemy przeżywać problemy. Wiedział, że będziemy przeżywać trudności. Patrząc na was, wiem, że niektórych życie może usiane jest różami, ale niektórych cierniami. A może wszyscy przeżywamy trudności, problemy, smutki dnia codziennego. Paweł mówi, pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Tymi słowy, to znaczy tymi, że już od tego czasu na zawsze będziemy z Panem. Kiedy przeżywamy problemy, bracia, siostry, czy to jest naszą radością? Czy cieszymy się na to, że będzie wkrótce taki dzień? Czy jak przeżywamy problemy, to pocieszamy się tym, że Bóg rozwiąże, że Bóg zaopatrzy, że Bóg da? Być może jako ludzie po prostu jesteśmy bardziej skłonni patrzeć na to, co możemy otrzymać tu na tej ziemi. Czym Bóg może nas obdarzyć jeszcze tutaj? Co możemy jeszcze tutaj przeżyć? Czym Bóg nas może jeszcze tutaj ubłogosławić? Ale Paweł mówi, niech wasze oczy będą zwrócone nie tutaj, ale tam. Nie pocieszajcie się tym, może tak bardzo, że Bóg rozwiąże, ale najbardziej pocieszajcie się tym, że On przyjdzie. I przyjdzie i wtedy zostaniecie porwani i będziecie już na zawsze z Panem. Pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy. Może, bracie, siostro, jesteś na tym miejscu i przeżywasz problemy. Przeżywasz trudności, kłopoty. Nadejdzie taki dzień. Myślę, że niedługo, kiedy to wszystko, nad czym dzisiaj się martwisz i kłopoczesz, co dziś jest źródłem zmartwienia, zostawisz tutaj, a będziesz na zawsze z Panem. Niech to będzie naszą radością. Niech to będzie tym, co nas ekscytuje, co nam daje siły do przezwyciężenia tego wszystkiego, co tu jeszcze przeżywamy. Nasza siostra przeżyła na tym świecie 80 lat, ale z Panem będziemy na zawsze, na wieki. Nie wiem, czy jesteście w stanie wyobrazić sobie to. Ludzkim rozumem nie, bo kiedy byśmy zaczęli mnożyć liczby, miliardy i tak dalej, coraz większe, to jest nic w porównaniu z wiecznością. I tak zawsze będziemy z Panem. Kiedy może nastąpić ten dzień, kiedy Jezus przyjdzie po nas? Wkrótce, na pewno wkrótce. Pan Jezus, kiedy mówił do swoich uczniów, kiedy mówił o 10 pannach, zakończył to słowami: czuwajcie, bo nie wiecie. Nie wiecie i nie znacie ani dnia, ani godziny, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. Nie wiemy i nie znamy i nigdy nie musimy próbować poznać tego dnia. W innym miejscu Pan Jezus powiedział: bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie w dniu, o godzinie, której się nie domyślacie, której się nie spodziewacie. Może ten dzień być dla wielu zaskoczeniem. Nie potrafimy się tego domyślić, spodziewać tego dnia. Choć możemy znać czasy, porę, możemy rozróżnić ten czas, w jakim żyjemy. Pan Jezus powiedział, w jakim czasie przyjdzie. Pan Jezus powiedział, jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Określił czasy, w jakich On przyjdzie po swój Kościół. Powiedział, bo jak w owych dniach przed potopem jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Mateusz 24, rozdział od 37 wersetu. Bracia, siostry, życie w tamtych czasach biegło normalnym torem. Jedli, pili, żenili się, sprzedawali, kupowali i żyli normalnie, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki. Nic się nie zmieniło. I nie spostrzegli się. Wiecie, dla mnie to słowo jest bardzo takie aż dziwne, patrząc na tych ludzi. Na ich oczach wyrosł potężny okręt. Noe przez wiele, wiele lat mówił im o tym, co ma nastąpić. Do arki wchodziły zwierzęta, wszystkie w parach. Ludzie na to patrzyli i nic nie widzieli. Nie spostrzegli się, że nastał potop i zniósł wszystkich. Pan Jezus mówi, taki będzie czas mojego przyjścia. Życie będzie biegło normalnie, jak za czasów Noego, jak za czasów Lota, gdzie życie biegnie normalnie przed nagłą zagładą. Aż do ostatniego dnia wszystko na tym świecie będzie normalne. I ludzie będą ignorować znaki, które są wokół nich. Tak jak tamci ludzie, patrząc na to wszystko, co się dzieje, nie spostrzegli się, że nastał potop. Nie zauważyli, że wyrósł okręt. Nie zauważyli, że zwierzęta do niego weszły. Nie zauważyli, że Bóg zamknął okno i nastał potop. Czasy Noego. Takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Jakąż my mamy mieć postawę wobec tego, co ma nadejść. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, 35 werset, mówi bardzo wyraźnie. Niech biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Bądźcie gotowi do drogi, bo czeka nas droga. Jedna pieśń, którą śpiewał kiedyś Janusz Bigda, brzmiała: wielki transport do nieba. Może komuś nie podobać się to porównanie, ale czeka nas podróż wspaniała, najwspanialsza podróż naszego życia. Bez środków lokomocji, jakie znamy, porwani w powietrze na spotkanie Pana. A więc niech biodra nasze będą przepasane i świece zapalone. Przepasane biodra to świadczy, że jesteśmy gotowi, aby wyjść. W Izraelu to był symbol gotowości. Kiedy była noc Paschy, kiedy Bóg wyprowadzał naród izraelski z ziemi egipskiej, mówił: będziecie jeść baranka, ale wasze biodra muszą być przepasane. Musicie być w każdej chwili gotowi do wyjścia. To była tam jedna noc. I potem oni to wspominali co roku. Ale tu musi być nasz styl życia. Biodra przepasane i lampy zapalone. Świadczy o czujności. O tym, że nie możemy pozwolić sobie na to, aby przestać czuwać, aby zasnąć. Kiedy idziemy spać, gasimy światło. Choć może się zdarzyć, że niektórzy zasną i przy zapalonym świetle, prawda? Ale wtedy, kiedy nasze biodra są przepasane, kiedy się nie kładziemy, kiedy stoimy i mamy lampy zapalone, jesteśmy gotowi do drogi. Duchowy obraz tego, jak powinno wyglądać nasze życie. Bracia, siostry, i nie może braknąć oleju, oleju w lampie. Ta lampa nigdy nie może zgasnąć. Dzisiaj jest czas, kiedy możemy gromadzić olej w tej lampie, bo ta lampa musi być zapalona. 10 panien miało czas, kiedy mogły gromadzić olej, ale przyszedł czas, kiedy nie mogły już gromadzić oleju. Miały tylko ten olej, który ze sobą zabrały. Jedne miały jeszcze naczynia i musiały dolać. Im nie zabrakło. Choć zdrzemnęły się wszystkie na krótko, ale powstał krzyk i wtedy okazało się, czy mają dosyć. 5 panien nie weszło tylko dlatego, że zabrakło im oleju. Że czas, który miały nagromadzony na to, aby gromadzić olej, po prostu zaniedbały. Lampy zapalone. Gotowość na przyjście Chrystusa, bracia, siostry, musi być stylem naszego życia. To nie może być tak, że powiemy sobie: no tak, Pan Jezus obiecał, że przed Jego powtórnym przyjściem będzie jeszcze przebudzenie. Nie ma przebudzenia jeszcze, ono ma nadejść. No to w sumie mamy czas jeszcze, aby się przygotować. W Biblii czytamy, że Ewangelia będzie głoszona na całej ziemi, wszystkim narodom. Dopiero wtedy nadejdzie koniec. Więc sprawdzimy, czy ta Ewangelia jest głoszona wszystkim narodom. Jeszcze może mamy czas. Bracia, siostry, nie. Biodra przepasane, świece, lampy zapalone. Jeśli gotowość na przyjście Pańskie nie jest stylem naszego życia, ten dzień nas zaskoczy. Zapamiętajmy sobie, bracia, siostry. Jeśli gotowość na przyjście Pańskie nie jest stylem naszego życia, nie jest po prostu czymś, czym my żyjemy, ten dzień nas zaskoczy. Bądźmy gotowi. Niech biodra nasze będą przepasane i lampy zapalone. I zgromadzony zapas oleju, aby nie zgasł. Kiedy ostatni raz usłyszałem tutaj na tym miejscu na ten temat, powiedziałem o jednym zagrożeniu naszej gotowości. Pamiętacie, powiedziałem, że Pan Jezus ostrzegł nas, że ponieważ nieprawość się rozmnoży, dlatego miłość wielu oziębnie. I to jest zagrożenie naszej gotowości. Szatan atakuje naszą miłość. Miłość jest podstawą naszej relacji z Bogiem. I dlatego atak szatana skierowany jest na naszą miłość, aby ona oziębła. I musimy zrobić wszystko, aby płonęło. Byśmy nie byli zaliczeni do grona tych wielu, których miłość oziębnie, bo wtedy zostaniemy. A ja dzisiaj chciałbym powiedzieć o drugim zagrożeniu, o drugim ostrzeżeniu Jezusa Chrystusa, które On kieruje do nas. Otwórzcie sobie Ewangelię Łukasza, 21 rozdział i będziemy czytać od 33 wersetu. 21 rozdział Ewangelii Łukasza od 33 wersetu, 33 werset. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Kiedy Pan Jezus chciał podkreślić swoje słowa, używał takiego określenia przetłumaczonego w naszej Biblii jako zaprawdę, zaprawdę. Ale kiedy Pan Jezus chciał podkreślić w sposób niezwykły ważność swoich słów, to wtedy mówił: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Wtedy chciał podkreślić, że proroctwo i to, co mówi, jest pewne, jest pewniejsze niż istnienie całego tego wszechświata. I mówi tak: baczcie na siebie, albo uważajcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa albo pijaństwa oraz troski o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył, niby sidło. Przyjdzie on bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Pan Jezus mówi nam wszystkim dzisiaj, bracia i siostry, że stoimy przed wyborem. Te słowa były skierowane do Jego uczniów. Stoimy przed wyborem. Właściwie wybór jest jasny, bo będziemy wiedzieć, jak wybrać, ale musimy coś zrobić, aby wybrać dobrze. Stoimy przed wyborem, bo może być tak, co powinno być w naszym życiu, że unikniemy tego wszystkiego, że możemy uniknąć tego wszystkiego albo ujść przed tym wszystkim i stanąć przed Synem Człowieczym. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść, uciec, uniknąć tego wszystkiego, co ma nastać, i stanąć przed Synem Człowieczym. Coś ma nastać na tej ziemi. Czasy wielkiego ucisku. Ten, który powstrzymuje teraz rozlew nieprawości na tym świecie, Duch Święty, zostanie zabrany wraz z oblubienicą. I moc nieprawości, która może teraz jest hamowana, rozleje się na tym świecie. Będą się dziać rzeczy straszne. Pan Jezus wcześniej powiedział, że ludzie omdlewać będą w trwogi, w oczekiwaniu na to wszystko, co ma nastąpić, gdyż moce niebios zostaną poruszone. Pan Jezus mówi: możecie ujść, możecie uniknąć, możecie uciec przed tym wszystkim, co ma nastąpić, i stanąć na weselu baranka przed Synem Człowieczym. Wyjść, zostać porwani na Jego spotkanie. Ale w życiu naszym, w życiu wierzących ludzi może się także zdarzyć inna rzecz, bardzo przykra, o której nas ostrzega Biblia. Ów dzień może nas zaskoczyć niby sidło. Jak potrzask, jak pułapka, ten dzień może być dla nas zaskoczeniem. Sidło jest zawsze ukryte. Biegnąca zwierzyna nie przeczuwa, co się tam dalej wydarzy. I może nagle słyszy ten trzask, zwalniający się zapadki, uwalniający sidło. Czuje po swoim ciele, że coś ją łapie i tym nadludzkim w okamgnieniu wysiłkiem próbuje się jeszcze uwolnić, uciec, ale jest już za późno. Sidło zapada i jest uwięziona. I Pan Jezus używa tu właśnie takiego porównania. Ten dzień może zaskoczyć was jak sidło. Wielu ludzi, żyjąc własnym życiem, w momencie przyjścia Chrystusa może spostrzec się, że to jest właśnie ten moment, że to jest właśnie ten dzień przyjścia Pańskiego. I może jeszcze chcieć jakimś ostatnim w ułamku sekundy coś zrobić, żeby być zabranym, ale dla nich będzie już za późno. Pan Jezus ostrzega, ten dzień może was zaskoczyć. I Pan Jezus podaje, jaki powód może być tego, że dzień ten nas zaskoczy. Baczcie na siebie. Pilnujcie się, aby serca wasze nie były ociężałe. Albo inaczej, aby serca wasze nie były obciążone. Szatan, bracia, siostry, to może takie obrazowe pojęcie, jest tutaj obciążone, ociężałe, albo inaczej może związane z tym, co na tej ziemi jest, co nas po prostu tutaj zatrzyma. Uważajcie. Szatan chce obciążyć nasze serca. Chce tam naładować różne rzeczy, związać nas z tym, co jest tutaj na tej ziemi, abyśmy zostali. W jaki sposób szatan ma dostęp do naszego serca? Tylko jedną drogą, tylko przez nasze myśli. To jest brama do naszego serca, bracia, siostry. Walka idzie o nasze myśli. Chcę to bardzo dobitnie podkreślić. Walka idzie o nasze myśli. Myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę, że szatan atakuje nasze myśli. Nawet niekiedy, nawet możemy się modlić. Czy nie zdarzyło się wam już tak, że modlimy się, modlimy i nagle dochodzimy do świadomości, że nasze myśli są gdzieś zupełnie indziej. Że gdzieś żeśmy odeszli. Słuchamy zwiastowania Bożego Słowa, może czytamy i nagle spostrzegamy się, że myśli nasze są gdzieś indziej. Nie przy tym, nie przy Bogu. Walka idzie o nasze myśli. Szatan powoli, ale cały czas podsuwając nam takie myśli, jakie potrafimy zaakceptować. Niekiedy takie myśli, jakie lubimy, chce odciągnąć i wprowadzić je na tory, które on chce. Chce tam naładować różne rzeczy, obciążyć, żebyśmy myśleli innymi kategoriami. Pilnujcie samych siebie, aby serca wasze nie stały się ociężałe. Wpływ przez myśli. Jeśli uda mu się panować w jakiś sposób nad naszymi myślami, ma także panowanie nad naszymi emocjami i nad naszą wolą, czyli nad całym naszym sercem. I Pan Jezus wymienia tu, akurat w tym fragmencie, trzy rzeczy, które mogą obciążać nasze myśli. Wymienia tutaj trzy rzeczy. Pijaństwo, obżarstwo oraz troskę o ten byt. Ja myślę, że pijaństwo, dobrze wiemy, co to jest, jakoś tak. Myślę, że nas to nie dotyczy, choć Może się mylę. Jest to rzecz, która naprawdę może obciążyć nasze życie, nie tylko nasze serce. Ale jakoś może nie będę o tym mówił bardziej. Z czym kojarzy nam się, bracia, siostry, obżarstwo? Dużo, prawda? Dużo i dobrze. Waga nasza rośnie do góry. Z tym może nam się kojarzyć obżarstwo. Ale ja ostatnio słuchałem takiej książki, którą polecam wszystkim, Listy starego diabła do młodego, i zobaczyłem tam w tym właśnie książce, gdzie opisany jest sposób kuszenia diabła człowieka, że to wcale dużo to nie musi być obżarstwo. Bo tu chodzi, bracia, siostry, o związanie naszych myśli. Niekiedy nad tym, żeby było mało, żeby nie było za dużo ani o jedną czy dwie kalorie, trzeba więcej myśleć niż nad tym, żeby było dużo. Obżarstwo ilościowe i obżarstwo jakościowe, jak to tam nazwał właśnie ten autor. Kiedy myśli nasze są zajęte tym, aby czegoś było w bardzo odpowiedniej ilości, aby coś było bardzo odpowiednio zrobione, aby coś było podane w bardzo odpowiedni sposób. A jeśli to nie jest tak odpowiednio, to zaczynamy się denerwować, czujemy się rozdrażnieni, jakieś negatywne uczucia w różny sposób. Dlatego nie jest ważna tutaj może ilość, jakość, jest ważne tylko jedno. Czy nasze serca, czy nasze myśli udało się diabłu związać z tym, co przygotowujemy dla naszego ciała, z piciem, z jedzeniem. Nie wiem, dlaczego Pan Jezus to tutaj ujął, ale myślę, że może to być dla wielu ludzi bardzo dużym problemem, że serca nasze mogą być właśnie tym obciążone. Z drugiej strony możemy przygotować wiele różnych ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o posiłki, a nasze myśli w tym czasie mogą być związane z czymś innym. Możemy rozmyślać o Bogu, o Jego Słowie, słuchać Jego Słowa, a więc walka o nasze myśli. I następną rzecz, jaką tutaj wymienia Pan Jezus, jest troska o ten byt. Troska o to doczesne życie. Myślę, że to jest rzecz, która jest znana dla nas wszystkich. Bo czyż, bracia, siostry, z tego miejsca ja dzisiaj wam muszę tłumaczyć albo udowadniać, jak bardzo troska o to codzienne życie może zajmować nasze myśli. Czyż muszę komukolwiek z nas tłumaczyć, jak troski mogą zdominować nasze myślenie? Przecież każdy z nas, patrząc na swoje własne życie, widzi to bardzo dokładnie. Jak troska może zdominować nasze myślenie? Jak troski codziennego życia, troska o to wszystko, co tu chcemy osiągnąć, może wpływać na nasze samopoczucie, może wpływać na nasze emocje, może wpływać na nasze uczucie. Jak troski o to wszystko, ten codzienny byt, mogą wpływać na nasze decyzje, na nasze postępowanie. Czyż dzisiaj komukolwiek z nas trzeba mówić o tym, jak bardzo przez troski właśnie szatan może manipulować naszym życiem. I dlatego Pan Jezus mówi, nie troszczcie się, nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, co się będziemy ubierać. Tego wszystkiego poganie szukają. Wie zaś Ojciec Wasz Niebieski, że tego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Wszystko inne będzie wam dodane. Apostoł Paweł mówi, nie troszcie się o nic. O nic. Jeszcze raz powtórzę, o nic. Ale we wszystkim, w każdej sprawie powierzcie prośby wasze w błaganiach, w modlitwie z dziękczynieniem Bogu. Czyż to może znaczyć, że mamy usiąść w swoich domach, wziąć Biblię, trwać w modlitwie, czytać, niczym się nie zajmować i oczekiwać przyjścia Pańskiego? Nie. to chodzi o nasze serca. Nie o to, co robimy, o nasze serca. Możemy i powinniśmy wykonywać wiele rzeczy. Pracy, nauki, dbania o naszą rodzinę i wiele innych rzeczy, które musimy wykonywać. Ale serca nasze, bracia, siostry, serca nasze nie mogą być związane z tym wszystkim. Niech serc waszych nie obciąża. Pan Jezus powiedział, gdzie jest skarb wasz, tam będzie i wasze serce. Co jest naszym skarbem? Jeśli Jezus Chrystus jest naszym skarbem, to z Nim związane jest nasze serce. Z Nim związane są nasze myśli, bracia, siostry. I wtedy, kiedy On przyjdzie, my znajdziemy się tam, gdzie On jest. Ale jeśli naszym skarbem jest cokolwiek, co jest na tej ziemi, tutaj jest także nasze serce. I kiedy On przyjdzie, my tutaj zostaniemy. Pan Jezus powiedział, wspominajcie żonę Lota. Wyszła z Sodomy. Po co? Po to, aby zostać uratowana. Aby jej życie zostało uratowane. Po to ją aniołowie wyprowadzili. Ale jej serce było w Sodomie, bo tam był jej skarb i tam też została na polach Sodomy, bo tam był jej skarb. Gdzie jest nasz skarb? Tam będzie i nasze serce, tam i my będziemy. Paweł mówi w liście do Filipian, nasza ojczyzna jest w niebie. Ten kraj nie jest naszą ojczyzną. W niebie, skąd oczekujemy Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bracia, siostry, to kraj tranzytowy. To kraj naszej podróży. Wszystko, co mamy na tym świecie, bracia, siostry, jest nam dane jako szafarzom na używanie. Niczego nie mamy swojego. Wszystko jest od Pana. I jedno mamy tylko pragnienie. O czym marzy podróżny w długiej podróży? O tym, aby być w domu. I to jest nasz cel, nasze pragnienie. Dojść do domu Ojca, zostać porwany. Nasza Ojczyzna jest w niebie, nie tutaj. Dlatego nasze serca nie mogą być związane ani troską o ten byt, ani przyjemnościami. Bo i troska może związać, obciążyć nasze serca, uczynić je ociężałymi, ale także przyjemności, bo to myślę, że także miał Jezus na myśli, mówiąc o pijaństwie i o obżarstwie. Przyjemności różnego typu mogą nas także obciążyć i zatrzymać na tej ziemi, gdzie jest nasz skarb. I Pan Jezus powiedział, co mamy robić, aby uniknąć tego wszystkiego i stanąć przed Synem Człowieczym? Jakby trzy kroki wymienia. Pierwszy, uważajcie na siebie. Baczcie na siebie. Pilnujcie samych siebie. Kontrolujcie swoje życie. Kontrolujcie swoje serce. Strzeżcie swojego serca. W przypowieściach Salomonowych jest napisane, bardziej niż wszystkiego innego, czego ludzie strzegą, strzeżcie swojego serca. Drugie, czuwajcie. Czuwajcie, bądźcie gotowi. Nie pozwólcie sobie, aby zasnąć. Lampy zapalone i biodra przepasane. I módlcie się cały czas. Módlcie się cały czas. To nie chodzi o to, że mamy cały czas mówić do Boga. Bo modlitwa to także czas, w którym Go słuchamy. Modlitwa w duchu, kiedy nasz duch jest połączony z Nim. Modlitwa to po prostu przebywanie w Jego obecności. To poczucie Jego obecności. Bracie, siostry, czy modlić się cały czas jest dla nas trudne, czy nie? Jeśli skarbem naszym jest Jezus, to modlić się dla Niego nie jest trudne, bo to jest nasze pragnienie, nasza tęsknota, I nigdy w naszym życiu nie ma dość modlitwy. Jeśli dzisiaj, patrząc na nasze życie, bracia, siostry, dostrzegamy, że ogień, płomień modlitwy w naszym życiu gaśnie, to, bracia, siostry, jest to znak, że skarbem naszym jest coś innego, a nie Jezus. Jeśli patrząc na swoje życie, dostrzegamy, że nie mamy pragnienia, że nie mamy tęsknoty za modlitwą, to jest to znak, bracia, siostry, że nasze serca zostały czymś obciążone. Jeśli w naszym życiu nie widzimy tej chęci, tego żaru, tego ciągłego niedosytu w modlitwie, modlitwy, to musimy wiedzieć, bracia, siostry, że gotowość nasza na przyjście Chrystusa jest zagrożona. Bo to, jak wygląda życie modlitewne w naszym życiu, to jest wskaźnikiem naszej gotowości na powtórne przyjście Pańskie. Bracia, siostry, apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan pisze: wy nie należycie do ciemności, aby was miał ten dzień zaskoczyć. Jesteście synami dnia, jesteście synami światłości. My wszyscy, bracia, siostry, jesteśmy synami dnia i synami światłości. I chcę bardzo wyraźnie podkreślić, wszyscy, którzy oddaliśmy swoje serca Jezusowi, jesteśmy powołani do tego, abyśmy mieli udział w porwaniu oblubienicy z tej ziemi. To jest nasz dział, to jest nasze dziedzictwo. Bóg zrobił ze swej strony wszystko, abyśmy mogli być tymi, których ten dzień nie zaskoczy. Abyśmy mogli być tymi, którzy oczekują, abyśmy mogli być tymi, którzy zostaną porwani na spotkanie Pana i od tego momentu na zawsze zostaną z Panem. I dzisiaj jest jeszcze czas łaski. Jeśli w naszym życiu widzimy, że serca nasze są czymś obciążone, jest czas, w którym Duch Święty chce to zmienić. Jest czas, w którym Duch Święty chce przygotować moje życie i chce przygotować wasze życie, bracia, siostry, abyśmy mogli mieć udział w tym dniu. Ja jestem pewien, że Bożą wolą jest, aby każdy z nas, bracia, siostry, którzy jesteście na tej sali i mnie słuchacie, każdy z nas miał udział w porwaniu i pochwyceniu oblubienicy. Wierzycie w to? Tak, to jest dla nas wszystkich. I dlatego dzisiaj Biblia nas ostrzega. Baczcie na siebie. Pilnujcie samych siebie. Czuwajcie i módlcie się. Bracia, siostry, chciałem, abyśmy zakończyli modlitwą. Możemy powstać. Ja w swoim życiu także dostrzegam wiele rzeczy, których szatan próbuje obciążyć moje życie, zatrzymać mnie na tej ziemi. Ale dla mnie i dla was jest ta radosna nowina. Jezus przyszedł po to, abyśmy żyli w światłości, abyśmy chodzili w światłości, chodzili w gotowości i wkrótce, za niedługo, zostali razem z Nim porwani. Dlatego kontrolujmy swoje życie, kontrolujmy swoje serca, pilnujmy się, czy jak jest stan naszego życia i w mocy Ducha Świętego naprawmy to wszystko. Aby jeśli przyjdzie, być może dzisiaj, być może w tym tygodniu, być może później, abyśmy wszyscy zostali zabrani. Módlmy się razem. Panie Boże Wszechmogący, dziękuję Ci, że wyznaczyłeś taki dzień, w którym nadany przez Ciebie rozkaz zabrzmi tam w niebie Twoja trąba i głos Archanioła i wtedy Twój Syn zstąpi z nieba. Boże, dziękuję Ci za to, że jestem Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci, że jestem Twoją własnością. Dziękuję Ci, że zapłaciłeś za mnie na krzyżu Golgoty najwyższą cenę. że obmyłeś moje życie, że darowałeś mi szaty Twojej sprawiedliwości, że jestem Twoim dzieckiem zbawionym, odkupionym Twoją świętą krwią. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, dziękuję Ci za moc Twoją, którą nam dałeś, że w tej mocy możemy żyć i w tej mocy możemy chodzić, Panie. Dzięki Ci, że nie możemy liczyć na własne siły, na własne wysiłki, ale możemy liczyć na Twoją moc, na moc Twojego Świętego Ducha. Dziękuję Ci, Panie Boże, za Twoje najświętsze, żywe Słowo, z którym mówisz do mojego serca, przez które mówisz do naszych serc. Dziękuję Ci, Panie, że Twoje Słowo nie wraca się do Ciebie próżne, ale wykonuje wolę, wykonuje to, z czym Ty je wysłałeś. Panie, dziękuję Ci za ten dzień Twojego powrotu. Panie, dziękuję Ci, że moim i naszym dziedzictwem jest to, że będziemy mogli być zabrani z Twoim Kościołem tam na spotkanie z Tobą i że od tego dnia będziemy razem z Tobą na zawsze, Panie. Panie, daj nam czujności, Panie, daj nam Twojej mocy, aby nigdy, nigdy szatanowi nie udało się, Panie, obciążyć naszych serc, naszych myśli tymi różnymi rzeczami, Panie. Ty widzisz różne jego ataki w naszym życiu, widzisz sytuacje, które przeżywamy, widzisz troski, którymi nas obarcza, widzisz doświadczenia, które przeżywamy. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś zwycięzcą, Panie, że Ty dałeś nam pełną zbroję, Panie, o której żeśmy też słyszeli i Panie, powołałeś nas do zwycięstwa, Panie, dlatego pomóż nam stać w Twojej zbroi, pomóż nas w mocy Twojego Świętego Ducha rozniecać żar dla Ciebie, żar modlitwy, Panie, abyśmy mogli stać, czuwać i modlić się cały czas i być zabrani, Panie. Niech Ci będzie chwała, niech Ci będzie cześć, niech Ci będzie uwielbienie, Boże nasz, za to, że ten dzień się zbliża, a my będziemy razem z Tobą, Panie. Dlatego chcemy czerpać pocieszenie z Twojego świętego słowa, Panie. Chcemy się tym cieszyć, chcemy się tym radować, Panie, że Ty przyjdziesz, aby nas zabrać. Niech Ci będzie chwała, niech Ci będzie cześć, niech Ci będzie uwielbienie. Amen.